Strefa komentarzy.
Strefę komentarzy czas zacząć w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, profesor Grzegorz Grochowski, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie dydaktyki, zdolności, kreatywności i rozwoju osobistego jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojciech Suleciński, dziennikarz TVP3 Gdańsk. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia SDP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gotowi panowie już są. Tematów bardzo dużo dzisiaj, ale zaczniemy od rozbrojenia. Ale takiego innego rozbrojenia. Na pewno panowie mieli okazję poczytać i też mam nadzieję zainteresować się tym tematem, bo cały czas w politykę nie można wchodzić, bo ona jest bardzo mocno napełniona emocjami. Ale tutaj ten temat rozbrojenia też dotyka tego, ale właśnie, o jakim rozbrojeniu będziemy rozmawiać? Rozbroić sztuczną inteligencję. I do takiego apelu sięga papież Leon XIV, zaprezentował pierwszą encyklikę, która właśnie dotyczy sztucznej inteligencji, która według niego wymaga dziś rozbrojenia. Ojciec Święty ostrzega, że rozwój nowych technologii nie może prowadzić do dominacji, wykluczenia ani osłabienia ludzkiego sumienia. Zaapelował też o wspólne budowanie bardziej ludzkiego i braterskiego społeczeństwa. No panowie, dzisiaj, gdy właśnie wojna, gdy różnego typu aktywność również przestępcza i tak dalej, ten głos, czy on będzie słyszalny, czy już na tyle zobojętniliśmy albo przyzwyczailiśmy się do różnych sytuacji, że w ogóle nas to nie porusza, jak myślicie? Wojciech Surciński może zacznie.
O, to ja powiem trochę jakby z innej perspektywy, dlatego że wydaje mi się, że obrona człowieczeństwa, bo taki zdaje się tam jest to motto tego przesłania, no jest jakoś tam niezbędna, dlatego że rzeczywiście żyjemy w takich czasach, w których technologia może być wykorzystywana przeciwko człowiekowi, więc w tym sensie z całą pewnością jest to ciekawe.
Może czy jest?
Może, dlatego że może być z korzyścią dla człowieka. No sami w końcu potrafimy okiełznywać te nowe technologie, które się co pewien czas pojawiają, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że w tym przesłaniu mieści się kilka wątków, bo jest ten problem społeczny, który mamy, czyli właśnie wykorzystywanie tego, trochę tak jak mieliśmy w epoce kapitalizmu, kiedy pojawiały się maszyny i trochę obawiano się, że te maszyny zastąpią człowieka i uczynią go, no mówiąc najkrócej, bezradnym wobec nie wiem, kapitalistów, kogoś tam, kto będzie dysponował tymi maszynami. Podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Można sobie tak to wyobrazić. Ale z drugiej strony mamy ten wątek, który chyba do tej pory był zarezerwowany dla literatury science fiction, a który na przykład mówi o tym, że w tych krajach, gdzie sztuczna inteligencja jest najbardziej zaawansowana, coraz więcej młodych ludzi ma, mówiąc najkrócej, wirtualnych, czy też sztuczno-inteligentnych przyjaciół. Albo powierników.
No i tutaj zaczyna się
to jest pytanie właśnie o to, czym jest człowieczeństwo.
A no właśnie, które elementy z tego przesłania są najważniejsze według panów? Może profesor Grochowski.
No tu otwiera się, bym powiedział, cały pakiet zagadnień. Tutaj pan redaktor, poprzednik mój mówca powiedział o dwóch sprawach. Najpierw mówiliśmy o kwestiach militarnych, używania sztucznej inteligencji przeciwko człowiekowi. Nawet w sensie zagrożenia fizycznego, no ale oczywiście jest też zagrożenie związane z przewagą w ogóle technologiczną, a więc za tym idzie biznes, a więc za tym idzie przewaga również w odniesieniu do wiedzy, czyli prosta droga do tego, żeby kimś władać, po prostu kogoś kontrolować. Więc to zagrożenie jest. Drugie zagrożenie padło tutaj obyczajowe, związane z tym, że sztuczna inteligencja zostaje spersonalizowana, trafia do świata wyimaginowanego. Młodych ludzi to jest największe zagrożenie, ale również z tego, co słychać i można przeczytać, również dla osób w wieku dojrzałym. I nadaje się jej wtedy takie atrybuty, bym powiedział, antropomorficzne, używa się do jakichś zabezpieczeń czy zapotrzebowań własnych, których w normalnym świecie nie można i tak dalej. Więc szereg jest zagrożeń i problemów. Dlatego rozbrojenie sztucznej inteligencji ja rozumiem w ten sposób, żeby po pierwsze Odbrązowić, oddemonizować to zjawisko technologiczne, związane z rozwojem technologicznym. To nie jest jakiś, czasami używamy w języku potocznym, sztuczna inteligencja mi powiedziała, albo mój AI, albo moja jeszcze nadajemy nazwę czasami swoim tym urządzeniom, jakby tym interfejsom, z którymi rozmawiamy. I teraz chodzi o to, że to jest po prostu maszyna, którą trzeba nauczyć się zarządzać i kluczem do tego, żeby te niebezpieczeństwa, lęki zminimalizować, moim zdaniem jest edukacja i równy dostęp. Ja czekam, czy już są opracowywane podstawy programowe do przedmiotu sztuczna inteligencja, albo wpleciony ten wątek silnie w informatykę. Od najmłodszych lat trzeba bowiem edukować młode pokolenie, żeby tą sztuczną inteligencję nie traktowało jako prostego narzędzia do kontroli innych, nie jako mini boga albo mini partnera, tylko po prostu jako narzędzie etycznie i sensownie, wartościowo wykorzystywane.
Czy sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia? Czy tutaj te obawy, o których tutaj panowie też zechcieli powiedzieć, są realnymi obawami, czy też jakoś wyeksponowanymi na potrzeby tego czy innego podmiotu?
Wydaje mi się, że my nawet nie zdiagnozowaliśmy jednej tysięcznej wszelkich problemów, które z tym się wiążą i nie będziemy w stanie tutaj tego rozgryźć. Uważam, że głos papieża jako sumienia ludzi, człowieczeństwa jest bardzo ważny, bo zwraca uwagę na pewne aspekty i pozytywne, bo papież zwrócił uwagę na te pozytywne, ale też negatywne. Sama broń żadna, sama z siebie nie zabije nikogo, ale w jednych rękach może służyć do uratowania życia innym, a w innych rękach może służyć do odbierania tego życia ludziom niewinnym, więc sztuczna inteligencja, musimy się nauczyć z nią funkcjonować, żyć, ale trzeba zastanowić się, dokąd ma iść społeczeństwo, gdzie my jako ludzie mamy się znaleźć za 50 lat, za 100 lat i tęgie głowy powinny nad tym pracować, bo już problemów mamy dużo cywilizacyjnie. My zejdziemy z tego świata, a przynajmniej ja chcę zejść na swoich zasadach, na tych zasadach starych, ale moje dzieci, a już ich dzieci, będą zupełnie innymi ludźmi, z którymi my nie będziemy mieli się w pewien sposób porozumieć, bo to będzie już przepaść. I teraz, czy ta sztuczna inteligencja nam pomoże? W wielu przypadkach jak najbardziej. I to, co poprzednicy mówili, absolutnie rozwijajmy, korzystajmy z dobrodziejstw, ale uważajmy na te niebezpieczeństwa, a będzie ich od groma. Dziś to już nie jest, bo pan redaktor zadał pytanie, czy już dzisiaj nie jest stosowana do rzeczy złych. No, wojna na Ukrainie pokazuje, gdzie te drony wyposażone w oprogramowania pewne same ganiają za ludźmi, żeby ich zabijać. To już nawet nie robi tego operator. Strategie działań na polu walki powoli nie wymyślają już w sztabach. Oni tak naprawdę wdają w system, który to rozkminia i jak gdyby oni korzystają z tego, więc wszystko zależy od tego, jak będziemy używali. I teraz, jeżeli papież zwraca uwagę na te elementy, no to ja uważam, że bardzo słusznie, bo ktoś powinien. I zazwyczaj się mówi, że Kościół reaguje ostatni, jest zacofany. Tu mam wrażenie, że reaguje jako jeden z pierwszych. I tu ja tu widzę akurat pozytywny głos papieża.
Ja właśnie nie chciałbym kierować tego tylko i wyłącznie jako taki głos głowy Kościoła, bo to wydaje mi się, że jest głos człowieka, który ma pewną wrażliwość, tak? Nie mówię o tej wrażliwości Ameryki, ale w ogóle wrażliwości, tym on się kieruje, porównując też do doświadczenia z Ameryki Południowej, choćby swojego Speru na przykład, ale podkreślił, i tutaj zaraz oddam głos panu profesorowi, podkreślił papież, że współczesny świat stoi wobec przemian porównywalnych z rewolucją przemysłową XIX wieku i pamiętamy tą encyklikę Rerum Novarum, znaczy pamiętamy, albo może warto się nią zapoznać, to była encyklika ogłoszona w 1891 roku, ale to był skok cywilizacyjny, można powiedzieć. I teraz to porównanie, czy ono jest słuszne, czy nie? Czy w ogóle zwracamy na to uwagę? Czy ten świat tak przyspieszył, że już nie jesteśmy w stanie kontrolować w ogóle tego, profesor Gruchowski?
No w międzyczasie jeszcze mieliśmy kilka skoków, bo przecież internet był takim mega skokiem. Później internet 2.0, media społecznościowe. W międzyczasie jeszcze smartfon. To są skoki, które wykraczają poza proste wynalazki, że wynaleziono nóż, a potem widelec. Po prostu to są zjawiska, które rzeczywiście skutki mają ogromne. Jeśli chodzi o sam dokument, osobiście zapoznałem się z nim. W tej chwili jest to bardzo świeży materiał, więc siłą rzeczy dosyć na powierzchni. Oceniam go jako bardzo mądry, głęboki i bym powiedział merytoryczny tekst. Tak jak tu wcześniej przedmówca powiedział, to na pewno nie jest Kościół zacofany. To jest Kościół, który nadąża za tym, co się obecnie rzeczywiście dzieje i podsuwa inspirację. To język tego dokumentu, on nie jest absolutnie jakiś dyrektywny. Tak? Macie to, macie tamto. Nie ma tam też epatowania takimi sloganami wiecie, rozumiecie i odwoływania się do prostych reguł gry. Tam jest po prostu rzeczywiście garść mądrych i merytorycznych inspiracji. Także ja siebie zachęciłem tą pobieżną lekturą i zachęcam chyba do lektury.
Wojtek Soliciński patrzy ten z tej perspektywy takiej oceniającej, ale też jako dziennikarz myślę, że patrzymy na to z pewną taką, no nie dozą zaufania, ale troszeczkę takiego właśnie braku zaufania do tych narzędzi. One oczywiście w jakiś sposób...
Czy one nas zastąpią, dziennikarze? One już nas zastępują, takie mam wrażenie. Najbardziej mnie zawsze bawi, że te wytrenowane, szczególnie w tych mniej popularnych językach, czyli na przykład w języku polskim, sztuczne inteligencje, mają tą przezabawną skłonność do konfabulacji i do kłamstw. To uwielbiam to. Znaczy złapanie sztucznej inteligencji na przykład, że połączyła dwie osoby, których życiorysy są w kilku punktach zbieżnych i utworzyła z nich jedną osobę. To bardzo często się zdarza, więc i w sytuacji, kiedy łapiemy coraz więcej ludzi na kłamstwie, no to jeszcze sztuczna inteligencja dorzucająca do tego nam całą masę kompilacji i tego rodzaju zdarzeń, to rzeczywiście będzie to problem. A zobaczymy, no, czy nasz zawód, mówię o dziennikarstwie, zostanie zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Jesteśmy na krótkiej liście tych zakładów pierwszych do strzału, to prawda.
Rozmawiamy o tym też w kontekście tego, co działo się w tych dniach, choćby również w Gdańsku. Mówimy o tym, że świętowaliśmy Święto Wolności i Praw Obywatelskich. To ta encyklika Rerum Novarum, która nawiązuje i do prawa robotników, i godności pracy, prawa do własności prywatnej, związków zawodowych czy roli państwa, ona jakby wciąż jest aktualna. Ona się, myślę, że wpisuje doskonale w ten projekt sztucznej inteligencji, o którym mówi Leon XIV.
Ja dodam więcej. Nawet postulaty z sierpnia z 80 są dalej aktualne, a niektóre z nich nie są zrealizowane. Więc mamy tematy do odrobienia, natomiast czy sztuczna inteligencja będzie panaceum i rozwiązaniem na to wszystko? Ja mam bardzo duże obawy, bo tak naprawdę pytanie brzmi, gdzie my jako ludzkość, jako społeczeństwo idziemy, w jakim kierunku i tym kierunkiem jeszcze możemy zarządzać. Za moment nie będziemy zarządzali. Ja już widzę, bo kolega wcześniej mówił o doświadczeniach dziennikarza, jestem fotoreporterem, w zasadzie byłem, ale ja już też widzę, że był jeszcze czas, kiedy ja byłem w stanie rozpoznać zdjęcia zmanipulowane, byłem w stanie rozpoznać filmy zmanipulowane. Gwarantuję wam, że kwestia roku, dwóch nie będziemy w stanie ani tekstów rozpoznawać, ani tych materiałów. Problem jest taki, że jesteśmy na tyle przebodźcowani, a widzę to na bazie doświadczeń. Co myśmy kupowali kiedyś? Ja albumy fotograficzne, gdzie się uczyłem fotografii, kupowaliśmy gazety, oglądaliśmy filmy, zapamiętywaliśmy filmy. W tej chwili bywa, że ja idę do kina na film i ja wychodzę z filmu i ja nie wiem, co oglądałem. Na tyle jesteśmy przebodźcowani obrazami wszystkim. Ludzie nie kupują już albumów. Wydaliśmy piękny album, zapotrzebowanie na nie znikome. Robimy fajną wystawę, gdzie chciałbym, żeby ludzie zobaczyli. Mówię masowo, bo oczywiście są ludzie, część ludzi, która garnie się jeszcze do tego, ale to będzie już bardzo niszowe. My będziemy bardzo niszowi.
No tak, ale jeśli to się okaże, że za chwilę bez sztucznej inteligencji, bez fejku, bez budowania narracji tylko i wyłącznie w oparciu o sztuczną inteligencję coś będzie ilustrowane, to będziemy mówili, nie, to nie jest atrakcyjne. To jest niestety znowu to samo, znaczy, co często mamy, że to jest najbardziej atrakcyjne, to jest najłatwiej sprzedawalne.
Ja myślę, że powoli nie będziemy w ogóle zauważali tych rzeczy pięknych, wspaniałych, jak i tych gorszych, wygenerowanych czy przez sztuczną inteligencję. Nam te obrazy przelatują. My już nie zatrzymujemy się na nim.
Człowieka nie można...
absolutny pesymizm. Ja się z tym nie zgadzam. Jeżeli mogę to uzasadnić, panie redaktorze.
Oczywiście. To jest jedno wtrącenie takie, że tutaj gdzieś pojawiło się też słowa w encyklice. Człowieka nie można sprowadzać do danych. Do danych, po prostu. No to jest trochę szersze pojęcie człowieczeństwa, prawda?
No ale nadal, znaczy bez sztucznej inteligencji też sprowadzamy go do danych, bo urzędy statystyczne, wszelkie badania...
Wszyscy mamy PESEL w Polsce, tak?
No ITP i TD, tak? To moglibyśmy temat rozwijać, więc to zależy tak naprawdę od tego, jak człowiek wewnątrz siebie, jaką decyzję podejmie odnośnie traktowania tego drugiego człowieka, tego nawet numerku, który widzi, tak? Jeżeli decyzje są podejmowane tylko ze względu na numerki i dane, a nie bierze się tego pod uwagę, że za tym jest konkretny człowiek, no to wtedy jest to ewidentnie uprzedmiotowanie i przeciwko godności człowieka, o której mówi tutaj papież Leon XIV. Natomiast ja jeszcze chciałem się odnieść tutaj do tego wątku właśnie pesymizmu, będziemy tracić pracę i tak dalej, i tak dalej. To wcale nie musi być takie jednokierunkowe. Ja sądzę, że też narzędzia sztucznej inteligencji będą wzmacniać i mogą wzmacniać na przykład wiarygodność, jeżeli mówimy o zawodzie dziennikarskim. Ja myślę, że nadal będziemy chcieli usłyszeć ludzi, którzy nam przedstawiają informacje, ale taką, która jest zweryfikowana nie tylko z jednego czy z dwóch źródeł, nie tylko w jednej bańce propagandowej, informacyjnej, sformułowana, ale wielostronnie przedstawiona, żeby dawać słuchaczowi wreszcie to, czego potrzebujemy. Wybór, a nie tylko prostą papkę pouczającą nas, jak mamy myśleć, co jest manierą, umówmy się, tak? No, złego dziennikarstwa. Zgadza się?
Na temat dziennikarstwa możemy sobie porozmawiać innym razem. Oczywiście ja to troszeczkę ten wątek tutaj zaproponowałem, ale tutaj wrócę tylko tak podsumowując jakby ten kontekst pojęcia rozbrojenia, bo papież to wypowiada w jakimś kontekście konkretnym, tak? Że to nie oznacza według niego uwolnienie sztucznej inteligencji od logiki dominacji i wykluczenia śmierci. Porównują do energii nuklearnej, która również wymaga odpowiedzialności moralnej i kontroli publicznej. Mam nadzieję właśnie moralność, kontrola publiczna, zaufanie. No, pojawiają się takie wątki, które są ważne dla współczesnego człowieka, a jednocześnie mówi i zachęca do tego, że samo rozbrojenie już dzisiaj nie wystarczy. Musimy budować pewne systemy nowe, oparte o zaufaniu, solidarności. To, o czym rozmawialiśmy w tych dniach nawet.
No tak, ale ja odnoszę wrażenie, że co ciekawe, papież wypowiedział się z taką europejską manierą kontroli w stosunku do tej amerykańskiej idei tej wolności ekspresji właśnie wokół sztucznej inteligencji. To bardzo ciekawe.
To będzie pewnie w tych dniach i w najbliższych dniach w jakiś sposób komentowane, no bo to jest bardzo ciekawy dokument. Myślę, że będziemy do niego wracać, ale mówiliśmy tutaj troszeczkę o numerach, a propos numerologii w kontekście człowieka. Do końca czerwca, przechodząc do drugiego tematu, panowie, jeszcze przed przerwą, zaczniemy go, a potem go dokończymy. Do końca czerwca ma być gotowy rządowy projekt ustawy wprowadzającej zmiany w 800+. Nowe zasady dotyczące tego świadectwa zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2027 roku, w przyszłym roku. Odpowiednie przepisy przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy 800+ w ogóle wywiera jakby jakieś takie emocje temu zagadnieniu będą towarzyszyć, czy to tak jest tylko sformalizowany temat i tam przejdzie bez echa Robert Kwiatek? Co prawda już ma dojrzałe dzieci, więc 800+ go nie dotyczą, ale...
Nie załapałem się nawet. Na 500+ jeszcze chyba tam może minimalnie. Ogólnie rzecz ujmując, mamy cały problem z budżetem naszego państwa. Zadłużamy się coraz bardziej i pewne rzeczy trzeba rozważyć. Gdzie wspierać, co robić, jak robić, żeby dzietność w Polsce wzrastała, a nie malała. Mamy dużo ludzi starszych, którzy będą odchodzić. Pojawia się nam dużo problemów. I warto nad tym się zastanawiać, pracować i szukać mądrych rozwiązań. Ja jestem absolutnie za czymś takim. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że to 800+ jest jakąś formą niesprawiedliwą, bo tak naprawdę państwo nasze w dużej mierze utrzymują rodziny wielodzietne, bo one najwięcej tak naprawdę łożą na to państwo w postaci różnych podatków, opłat. W tej chwili byłem na wyjeździe pod Kielcami. Tam jest taki park dinozaurów i kolega poszedł ze swoją jedną córką, na szczęście nie z drugą. Wiecie, ile on zapłacił za wejście do tego parku? On i córka. 280 zł. I w tym momencie, jeżeli mamy takie koszty życia, jeżeli nie umiemy zrobić systemu do państwowych, zwłaszcza placówek muzeów, tego typu, że dzieci wchodzą w ogóle za darmo, to takie wsparcie dla rodzin w jakiejś formie zawsze będzie cenne, korzystne. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem, bo być może należałoby to rozwiązać podatkowo, globalnie. To znaczy przyjąć, że podatek to nie jest mąż i żona i od tego liczy się ich podatek, tylko mąż i żona i dwójka, piątka, siódemka dzieci to jest dzielone i dopiero od tego się płaci podatek. Różne są metody.
Jednym zdaniem Wojtek Suliński przed przerwą?
Znaczy akurat te zmiany idą w kierunku, zdaje się, uproszczenia wielu systemów, jeśli chodzi o 800+. Myśmy chyba już przestali dyskutować o tej, mówiąc o modyfikacji systemu. Tym bardziej, że chyba już pogodziliśmy się coraz bardziej z tym, że w Polsce mamy w tej chwili dzietność na poziomie jeden z bardzo niewielkim ogonkiem i że, mówiąc najkrócej, będzie nas coraz mniej.
Mówi się na przykład o tym, że ta kwota powinna być też w jakiś sposób podwyższona do kwoty 1000 zł miesięcznie i tutaj zwolenników za jest 39%, 61% badanych odpowiedziało, że absolutnie nie. A co wy myślicie? Wojtek Suliciński.
Ja cały czas uważam, że to, że przyjęto założenie, że otrzymują to zarówno biedne, jak i bogate rodziny, było dość kontrowersyjne. Znaczy, to nie kryje, że tłumaczono nam to, że jest trudno oddzielić bogatych od biednych i że kosztuje to znacznie więcej niż taki system, który rozdaje wszystkim, ale wydaje mi się, że jest to kontrowersyjne.
Ale teraz trudno zabrać.
Bogatym.
Ja jestem...
Dać biednym, a dlaczego?
Wymyślono pewien system na szybko, bo taka była potrzeba. Była nadzieja, że dzięki temu tam właśnie nie będzie, że zacznie trochę nam przybywać tych dzieci, tych Polaków.
A tutaj okazuje się, że nie?
Niekoniecznie. Dlatego ja uważam, że system musi być łączony. Ja też jestem przeciwnikiem rozdawania kasy dla rozdawania, bo ona nic nie da i zasadniczo ona psuje ludzi. Natomiast system wsparcia najsłabszych, a jednocześnie, jeżeli jesteśmy państwem już bogatym, stać nas na to, to skupienie się na tych dzieciakach, żeby tym rodzicom odciążyć. Ja to bym widział właśnie w ten sposób, że bilety autobusowe, tramwajowe, kolejowe dla dzieciaków, jeżeli nas stać, za darmo. Niekoniecznie 800+ na te bilety, bo nie wiadomo, na co będą wydane, ale jeżeli rodzic jedzie z tym dzieckiem gdziekolwiek, to niech ma pewne rzeczy ułatwione. Jeżeli są te karty dużej rodziny, tam jest dużo pewnych elementów, które rozpoczęliśmy, ale moim zdaniem one nie budują całościowego systemu, a wtedy można będzie powiedzieć, że mając takie dziecko, jeżeli ja jadę gdziekolwiek i jeżeli ja jadę sam, nie wiem, po Polsce, to jest zupełnie inny koszt. Jeżeli ja biorę dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, słuchajcie, to się mnoży tak straszliwie te kwoty, kwestia noclegów, hoteli, tego typu rzeczy, że no skąd ten rodzic ma mieć pieniądze? Więc dobrze, że jest wsparcie, natomiast ja bym to widział całościowo, globalnie zbudowanie pewnego systemu ulg, wspierania, pomocy, też systemu marchewki, bo ten rodzic też powinien mieć pracę, bo jak on nie ma pracy, no to tylko będzie żył z tego 800+. Może i dobrze, że ma, bo dzięki temu, ale być może obiady w szkołach, tak jak myśmy mieli, umownie mówiąc, za darmo, czyli społeczeństwo się zrzucało, bo to nigdy nie było nic za darmo.
Cały nic system. Nie ma za darmo, drodzy państwo. Grzegorz Grochowski może ma inne spojrzenie.
No tak troszkę sarkazmem sypnę, bo tam przecież w szkołach są darmowe. Marchewki się rozdaje w takich woreczkach, pomidorki, jogurciki.
Moje dzieci już dorosły.
Już dawno w szkole nie byliśmy.
Nie, tak. No ale znaczy ja się śmieję, bo przecież oczywiście to jest tylko taka atrapa w rozwiązywania właśnie problemu, który tutaj wcześniej słusznie został naznaczony. Ja myślę, że rzeczywiście, tylko jechanie takie rewaloryzacyjne, więcej, to nie rozwiązuje problemu. Tu trzeba stworzyć system bardziej wyrafinowany. I w jakiś sposób, ja nie wiem jaki, ale powiązać go jednak z tym, jaka jest sytuacja rodziny i co ta rodzina robi, żeby tę sytuację poprawić. I nie wiem, jeszcze raz powtarzam, jak to zrobić w praktyce, nie jestem fachowcem, ale to powinno być w ten system wpojone. Nie wszyscy porówno, bo to no słabe jest.
No właśnie, a jeszcze teraz dochodzą emerytury, bo tak mówimy, zawsze w ostatnich czasach miałem wrażenie, że 2033 rok to jest ten moment, kiedy będzie więcej emerytów niż tych, którzy zarabiają na nich. To będzie duży kłopot, więc tutaj na pewno do tych tematów musimy wracać i ministerstwo musi się tym, każdy rząd będzie się na pewno z tym borykał i trzeba to jakoś systemowo ogarnąć, ale właśnie, no teraz mówi się jeszcze o trzęsieniu ziemi w wypłatach emerytur, bo Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówi o tym, że chce wprowadzić i wypłacać wyłącznie na rachunki bankowe emerytury, więc kilkadziesiąt procent ludzi...
Ale uściślimy fakty. Rzeczywiście ministerstwo tego jeszcze... Czy ZUS taką inicjatywę ZUS wystąpił? A ministerstwo ma odrębne zdanie, bo ja...
Odrębne zdanie ma ministerstwo.
No tak. Właśnie, to żebyśmy...
Tak, ja mówię szczerze, jestem i tak zaskoczony, bo moja mamusia odbiera już emeryturę od lat tylko i wyłącznie na swoje konto, co mnie bardzo uspokaja, bo mam takie wrażenie, że jest bardziej odporna na oszustów i złodziei, a ja jestem dostarczycielem gotówki, bo moja mamusia rzeczywiście jest gotówkowa.
Ale, no właśnie, no tutaj, czyli tu mówimy o 20% Polaków, którzy nie korzystają z tego rozwiązania. I teraz pytanie, czy będą przymuszeni do tego, czy to rozwiązanie będzie wprowadzone, jak myślicie?
Czy ja uważam, że nie powinniśmy nikogo przymuszać, a zwłaszcza osoby starsze, które mają swoje modele, pozwólmy im odchodzić stopniowo z tego świata, w którym wspólnie żyjemy na ich zasadach. Niech to będzie cykl, wprowadzamy dla pewnych roczników, być może jakiś pewien proces, natomiast nie może być tak, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, mnóstwo ludzi, to tak jak powiedzieliście, są narażeni na oszustwa, mnóstwo ludzi jest takich, którzy chowają te pieniądze, bo zapominają gdzieś tam po mieszkaniach. No mam taką sytuację kolegi, który non-stop u swojej mamy wyciąga pieniądze, a ona wiecznie mówi, że ktoś się okrada i nie ma. Mnóstwo kłopotów nas czeka. Same systemy nawet, bo też się z tym zmierzyłem, grzania gazem, gotowania wody, zagrożenia wybuchem, bo ludzie zapominają wyłączyć ten gaz w blokach, falowcach. Wiecie, ile będzie problemów z tym, jeżeli nie podejdzie się kompleksowo? Będziemy mieli bardzo dużo starszych ludzi, z którymi my systemowo nie jesteśmy przygotowani w żaden sposób.
To bardziej tutaj chyba chodzi o systemowe takie wsparcie osób starszych, niż samo powiedzenie im, że mają nagromadzić środki na kontach.
Ale wyobrażasz sobie, pan redaktor sobie wyobraża, jak oni wchodzą na swoje konto do banku, gdzie ja czasami mam problemy i się gubię i mam problemy z przelewami, bo coś nie działa, coś tam nie zadziała. To jest takie położenie ręki państwa na najszych pieniędzy, bo ta osoba jak odejdzie, to nie będzie problemu, żeby wykasować ją w ogóle z systemu, tak?
Grzegorz Grochowski.
No tak się zamyśliłem, ponieważ są argumenty za, rzeczywiście myślę, że listonosze chociażby zgodziliby się z tym, że byłoby to
zdecydowanie
niezłe odciążenie, ale są też argumenty poważne, są argumenty przeciw. Po pierwsze no nie, kolejny krok jakby, który pachnie, że tak to brzydko ujmę, takim ograniczaniem gotówki, tak? Czyli pewnej wolności człowieka do tego, żeby dysponował swoimi pieniędzmi. Czy to jest człowiek starszy, czy młodszy i tak dalej. To jest takie ideowe. Natomiast druga sprawa to jest to, co tutaj zostało podniesione, rzeczywiście wykluczenie cyfrowe seniorów. Części seniorów, która już tego wykluczenia cyfrowego nie pokona. Nie zmuszajmy ich do tego, żeby oni nagle uczyli się komputerów na siłę i oczywiście części z nich mogą pomóc rodziny i powinny, tak? Właśnie tak, jak tutaj wcześniej pan redaktor zaproponował, dał przykład. Ale powiem tak, to się nie powiedzie taką jedną decyzją administracyjną. To są jakieś naprawdę jakieś elementy procesu, który można zapoczątkować, ale nie ciach od dzisiaj już seniorze. No przecież wyobraźmy sobie, dla kogoś naprawdę w wieku 90 lat, jak on usłyszy, że jego emerytura jest gdzieś tam na koncie,
to może
a on
być
potrzebuje
to może
już.
Być niebezpieczne w tym
powiem wam
wieku.
W kontekście
jak bezpieczne?
Niebezpieczne.
No po prostu, bo nie ma tych pieniędzy.
W kontekście tych listonoszy, co się ucieszą, też się nie zgodzę. Po pierwsze, dostają pewne końcówki finansowe i to jest dla nich jakiś zastrzyk, ale już tak mówiąc poważnie, często bywa, że ten kontakt z tym listonoszem to jest, bywa jedyny kontakt z jakimś człowiekiem, który ta osoba
oczywiście
starsza ma. Ten nawet listonosz pierwszy zgłosi, że jest coś niepokojącego, bo ta pani nie odbiera od dłuższego czasu.
To jest prawda. To jest
dobrze, obiecałem o schronach. Przejdźmy teraz w takim razie. Trochę to będzie nawiązanie i do bezpieczeństwa, i do naszego przygotowania. Nie chcemy oczywiście tutaj nikogo straszyć, ale jak to było powiedziane podczas wczorajszego Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku, generał Roman Polko mówił, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To było jego przesłanie jakby tego jego wystąpienia. Natomiast zapytany tenże generał na wstępie, przez prowadzących o to, czy wolność Polski jest zagrożona, na ile jesteśmy bezpieczni, stwierdził, że tak długo jak zachowujemy czujność i myślimy o własnym bezpieczeństwie, to możemy czuć się spokojnie. No właśnie, i teraz schrony, bo to jest temat, który wywołuje u wielu gęsią skórkę. W Polsce brakuje minimum 32 tysięcy budowli ochronnych. Żadne państwo, wiemy doskonale, nie jest w stanie szybko się uporać z takim zagadnieniem. Jak myślicie, czy to w ogóle jest możliwe, bo w tej chwili no, weszła... Z jednej strony to jest to, że Polska potrzebuje schronów, a w piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która po raz pierwszy zresztą nakłada na samorządy konkretny terminowy obowiązek rozstrzygania o pojemności i odporności schronów w nowych budynkach użyteczności publicznej. No tak, no pięknie to brzmi, natomiast tych schronów wciąż brakuje i co?
Znaczy ja uważam, że dobrym rozwiązaniem jest jednak myślenie takie dość rozsądne, czyli mówiąc najkrócej, jeśli budujemy coś nowego, no to budujmy to już z takim kontekstem, że warto tam mieć schronienia albo właśnie wręcz nawet te miejsca bezpieczne tworzyć. Nakładajmy na deweloperów, którzy chyba nie są najbiedniejsi, też ten obowiązek. To ostatnio w Gdańsku mieliśmy dobry przykład, kiedy skorygowano budowę basenu nowobudowanego o to, że parking przy tym basenie będzie miejscem schronienia dla 400 osób. Zabrzmiało to rozsądnie. A z drugiej strony, to jest ważna uwaga, moim zdaniem samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe powinny zadbać o te obiekty schronowe, które są. Jestem wychowany w domu, który zbudowano w 56 roku, w czasach, kiedy szykowaliśmy się na wojnę, co prawda z zupełnie innej strony. I jest tam schron, tyle tylko, że po latach jest on tak głęboko zdewastowany, że z całą pewnością jako miejsce schronienia może jeszcze trochę posłużyć, ale jako taki pełnowartościowy obiekt bezpieczeństwa nie. Więc dziwi mnie, że tam się właściwie nic nie dzieje od dłuższego czasu i myślę, że warto by było w tej sprawie coś zrobić. Znaczy właśnie dokładnie zagospodarować chociażby ten zasób, który realnie istnieje, a który po latach się po prostu zdekapitalizował.
Robert Kwiatek miał okazję któregoś razu, pewnie parę miesięcy już temu, przejrzeć tą sytuację na terenie tutaj Trójmiasta. Pochodził trochę po miejscach, gdzie były schrony kiedyś. Jakie jest twoje wrażenie?
Dla mnie to jest pewnego rodzaju pasja i rzeczywiście tych miejsc trochę mieliśmy, ale one, nie łudźmy się, żeby przywrócić je do stanu takiego chociażby na terenach stoczniowych, gdzie były schrony, nawet z sekcji ubotów robione swego czasu. Tego w ten sposób nie zrobimy. Też uważam, że przepisy związane z nowym budownictwem, z nowymi inwestycjami nie mamy, tak jak na Ukrainie, czy w Moskwie, czy w wielu innych krajach systemu metra, bo to są naturalne schrony, czy w Londynie one spełniają tą funkcję i są w jakiś sposób dostosowane. Sam byłem na wojnie na Ukrainie i widziałem, jak tam ludzie koczowali, mieszkali na tych dworcach i się chronili po prostu przed potencjalnym bombardowaniem, czy nalotami, jak czuli zagrożenie. Też byłem, bo u mnie w firmie chodzili strażacy, analizowali te budynki, schrony. Jeden z moich budynków zakwalifikowano, bo ma piwnicę jako miejsce ewentualnie takiego schronu, gdzie nie ma żadnej infrastruktury, nie ma wyjścia. Ja nie wiem, kto podejmuje decyzję, jak nie znam się na tym. Natomiast zgadzam się z tym, że wszelkie nowe budynki, które mają i tak piwnice dla samochodów, deweloperzy robią, wystarczy zwiększyć pewien standard, być może zrobić możliwość ewakuacji innymi wyjściami i mamy naturalne budowane schrony bez żadnego większego kosztu. Mam też taką troszkę obawę, że teraz też ten temat tak może bardziej rusza, bo się pojawiły pieniądze z SAFE i tak sobie myślę, czy ktoś nie chce sobie ich przytulić właśnie pod tego typu inwestycje, ale to już takie moje podejrzenie i teorie spiskowe, które mi się w głowie gdzieś tam roją. Więc temat niewątpliwie jest, ja bym zostawił go fachowcom, tylko niech ci fachowcy się zabiorą za to, bo dzisiaj ja nie wiem, gdzie moja mama ma uciekać, bo ja to podejrzewam, że gdyby coś się działo, pojadę na front i długo tam nie pobędę, ale chciałbym zabezpieczyć rodzinę, moje dzieci dorosłe, no co, powiem im, żeby uciekały tak jak na Ukrainie uciekali, ale muszą być na to plany. Plecak ucieczkowy to nie jest rozwiązanie.
Polska ma dojrzałą ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej od 1 stycznia 2025 roku. Dosyć późno, ale lepiej późno niż wcale. Jeżeli chodzi o standardy dostępności, to jest 500 metrów drogi dojścia w obszarach zwartej zabudowy miast i 1000 metrów poza miastami. Finlandia, nie wiem czy panowie wiecie i państwo, z 5,5 milionem mieszkańców dysponuje ponad 50 tysiącami schronów. Same Helsinki mają ponad 5 tysięcy. No, u nas brakuje wciąż, ale teraz musimy się jakoś jednak do tego ustosunkować jako zwykli mieszkańcy danych miejscowości. Powinniśmy się tym zainteresować bardziej, powinniśmy wiedzieć przynajmniej gdzie, co, jak. Mam wrażenie, że ludzie troszeczkę, gdy był alarm na terenie Litwy, to wszyscy jakby sobie z tego nie robili i dalej funkcjonowali. Więc trochę tu mówię, nie chodzi o straszenie, ale chodzi o to, żeby jednak być odpowiedzialnym w tym kontekście. I to władze i my jako mieszkańcy.
No, temat znowu ogromny. Może zacznę trochę tak niespodziewanie, na przykład od wiarygodności mediów, w tym mediów społecznościowych. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj pada informacja, że o godzinie, nie wiem, 23 planowany jest nalot na miasto Gdańsk. Okay? Gdzieś tam w mediach się pojawia. Jak myślicie, ile osób się tym przejmie?
I mamy alarm w ogóle ogłoszony, wyjął syreny i co?
No, dokładnie. Więc to jest, to po pierwsze, zobojętnienie na bodźce, nazwijmy to, dotyczące bezpieczeństwa. Ale to jest jedna strona medalu. Ja powiem tak, pan redaktor przed chwilą powiedział, żeby się zainteresować. No właśnie, ja się zainteresowałem tematem, wszedłem na tą aplikację, gdzie się tam schować, czy gdzie się skryć, nie wiem, tak jak troszkę zabawa wchowanego. Dlaczego tak znowu sarkazmem iskrzę? No bo wchodzę i mam mnóstwo miejsc. Na terenie mojej dzielnicy, która jest poza głównym takim, jakby powiedzieć, obszarem miasta, za obwodnicą, już nie chcę mówić której, żeby się tutaj nie zaogniać, jest mnóstwo miejsc. To są trójkąciki. I wchodzę na dany trójkącik, na dany namiocik na tej planszy i co widzę? Adres, obiekt tak tam tymczasowo ochronny, za umową coś tam obopólną, bla, 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 bla. I tyle. Kropka. Żeby w ogóle zobaczyć, gdzie to jest, to ja muszę oczywiście wejść sobie na Google i muszę sam jeszcze poszukać. Nie ma informacji, do kogo ja mam się zgłosić. Kto mnie wpuści w ogóle? Czy w ogóle są takie procedury, że nie wiem, jest jakiś, tak jak mieliśmy w Alternatywach 4, pan Anioł, stróż, który ma klucze i mi otworzy ten schron. Tak mówię oczywiście śmiejąc się, bo to nie są żadne schrony. Jeśli chodzi o schrony, no to w ogóle chyba nie mamy schronów.
No weźcie pod uwagę dzielnicę, pewnie teraz więcej, ale są przy morzu 50 tysięcy i powiedzcie mi gdzie. Tam chyba falowce zostały zaliczone, te piwnice częściowo, że można, ale to są grobowca, nie schrony, nie?
Drodzy Państwo, krótko mówiąc, dobrze, że dzieje się coś w tym temacie. My powinniśmy być bardziej zainteresowani i na pewno nie możemy sobie z tego żartować, bo dobrze, że są media publiczne również, bo one, przede wszystkim tutaj pan profesor Grochowski powiedział o tym, że media społecznościowe, no niestety, można na nie liczyć tylko w jakimś zakresie minimalnym, natomiast patrzmy na to jednak z perspektywy...
No właśnie, to jest bardzo ważne.
To jest bardzo
musi być jakiś
ważne.
Autoryzowany nurt informacji o bezpieczeństwie.
Dokładnie o tym warto pamiętać, a na koniec po jednym zdaniu, bo to też jest temat, którym tutaj zafunkcjonował. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało w piątek na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kijów ocenił, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między obu narodami korzystają jedynie Rosjanie. Co myślicie o tym w dużym skrócie? Wiem, że to jest znowu kolejny temat, bardzo ważny i tutaj kontekst historyczny też jest bardzo istotny. Wojciech Soluciński.
Ja abdykuję, jeśli chodzi o ten temat, dlatego że mówiąc szczerze, mam tak dużo odrębnych zdań w tej kwestii, że boję się, że w żadnym metrażu nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Mówiąc najkrócej, uważam, że powinniśmy lać wodę na wzburzone fale, czy tam oliwę na wzburzone fale naszych relacji z Ukrainą. Niestety chciałbym też, żeby to się działo z obu stron.
Robert Kwiatek.
Oliwę na wzburzone fale. Pytanie, co druga strona dolewa na te wzburzone fale, bo oliwa może zareagować jak niezły płomień. Ja tylko czekam i może się doczekam, a jeżeli już decyzję i informacja zapadła, to przepraszam, chętnie usłyszę, kiedy Ukraina przeprosi ofiary, tych dwie osoby, które zginęły od ich rakiety, kiedy przeprosi, kiedy wypłaci tym ludziom odszkodowania i stwierdzi, że owszem, Rosja ich zaatakowała, oni się bronili, przepraszamy, nasza rakieta tam walnęła. Wiemy, Ukraina tego nie zrobiła, więc być może ten ich kręgosłup twardy w stosunku do naszych relacji, w przeciwieństwie do relacji z innymi krajami, gdzie potrafili przeprosić za ich drony, które wleciały i uderzyły w inne, jakoś dziwnym trafem potrafią to zrobić, a w stosunku do nas, to my mamy łagodzić te fale. łagodzimy. Okej, tylko jak długo i po co?
Grzegorz Grochowski podsumowuje.
No krótko i na temat. No to jest absolutna żenada. To takie rzeczy pokazują, że długofalowo trzeba zacząć uzgadniać narracje historyczne, które się rozjeżdżają zupełnie na Ukrainie i w Polsce, a krótkofalowo trzeba protestować. Czekam na tą decyzję o odebraniu odznaczenia. Dziękuję.
Profesor Grzegorz Grochowski, był z nami Wojciech Suleciński, Robert Kwiatek. Audycję realizowała Katarzyna Piekło. Panom bardzo dziękuję za komentarze.
Dziękuję.
W Radiu Gdańsk. Dziękuję. Andrzej Urbański. Dobrego dnia Państwu życzymy.
Strefa komentarzy.